Panie radny, zacznijmy może jednak od marszu 11 listopada. Pana ocena, bo my mieliśmy dość jednorodne głosy.
Aha.
Aż jestem ciekawy.
No ja na marsz nie chodzę. Trochę ubolewam, że 11 listopada nie ma oferty dla obywateli, którzy nie są aż tak zaangażowani po której ze stron barykady, żeby mogli gdzieś pójść i celebrować to święto. No oczywiście ubolewam nad tymi transparentami. Uważam, że nie powinno być żadnej tolerancji dla tego typu zachowań. No i niestety policja miała szansę tutaj zadziałać i w odpowiednim momencie nie zrobiła tego. No i wieść się rozniosła po świecie, niesprawiedliwa, ale niestety można było się tego spodziewać.
Po tych transparentach, które niosły Niklon czy Czarny Blok, bo tak się te organizacje nazywały. To się tylko podpytam politycznie. To jest tak, że to, co powiedział wczoraj Grzegorz Schetyna, że za to odpowiada rząd Beaty Szydło i powinien się podać do dymisji cały jej gabinet, bo doszło do takich, a nie innych rzeczy na Marsz Niepodległości.
Myślę, że za to odpowiadają przede wszystkim organizatorzy Marszu Niepodległości. Na Marsz Niepodległości chodzi bardzo wiele osób. W większości to są normalni obywatele, patriotyczni, ale nie zmienia to faktu, że jest tam parę osób, nie wiem jak duża, które są radykalnymi, są na skrajnej prawicy, niosą krzyże celtyckie, niosą hasła nawiązujące do rasizmu, do faszyzmu i nie powinno być żadnej tolerancji dla tego typu zachowań, na pewno nie w Warszawie, która doświadczyła przez faszyzm wszystkiego co najgorsze i widząc dzisiaj osoby z krzyżami celtyckimi, które manifestują pośrodku tego miasta, coś się we mnie burzy. Na tego typu zachowania nie powinno być zgody przede wszystkim organizatorów samego marszu.
Książka Ukradzione Miasto, to jest książka, która ma, o ile dobrze pamiętam, dzisiaj swoją premierę. Książka pana autorstwa.
Mojego autorstwa, tak jest. To jest praktycznie 4 lata obywatelskiego śledztwa, które zacząłem w 2013 roku, dotyczącego warszawskiej reprywatyzacji. To jest perspektywa outsidera, który ani nie był, jeszcze w 2013 roku nie byłem jeszcze radnym, nie byłem zaangażowany w politykę. Byłem zwykłym obywatelem, nie byłem też poszkodowany przez reprywatyzację, który po prostu nie mógł zrozumieć, co się dzieje tak naprawdę w mieście. Znaczy, że nagle najlepsze działki w tym w Warszawie są przejmowane przez jakichś szczemranych biznesmenów, z domów wyrzuca się Bogu ducha winnych ludzi, a wąskie grono ludzi się na tym bogaci. Takim bezpośrednim, można powiedzieć, katalizatorem to była budowa biurowca na Placu Zamkowym. To myślę, że warszawiacy, którzy nas słuchają, doskonale znają ten budynek. Ja uważam, że jest dość niezbyt piękny, a przede wszystkim przytłaczający plac zamkowy. Została sprywatyzowana część trasy WZ, żeby wybudować ten biurowiec, a obecnie właściciel tego biurowca jest w areszcie we Wrocławiu pod zarzutami właśnie tutaj udziału w aferze reprywatyzacyjnej. I od tego się zaczęło jakby moje zainteresowanie tym tematem i zacząłem powoli wchodzić w to i na tej, w tej książce mogą Państwo znaleźć ten opis tego śledztwa i myślę, że też całkiem sporo, dużo nowych faktów i informacji. Zarówno jeśli chodzi o nowe adresy, które zostały, mówiąc delikatnie, przekręcone właśnie w ramach tej dzikiej reprywatyzacji, nowe osoby, nowe postacie, jak i bardzo porządną analizę orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego. Bo trzeba pamiętać, że też afery reprywatyzacyjnej by nie było, gdyby nie właśnie bardzo korzystne rozstrzygnięcia sądów, korzystne dla właśnie dla tej całego biznesu reprywatyzacyjnego. Więc myślę, że tam naprawdę bardzo wiele jest ciekawych, nowych informacji i zachęcam do czytania, jeśli mogę tak zareklamować swoją książkę.
Spotkanie dzisiaj o 18.
Dzisiaj spotkanie o 18.30 w Państwo Miasto na ulicy Andersa.
No to przejdźmy do tematów czysto miejskich. 4 lata śledztwa, książka, jak w pana obrazie, jak w tej książce wygląda. Wygląda Hanna Gronkiewicz-Waltz.
Nie najlepiej. Myślę, że ja zostawiam czytelnikowi samemu, samego z odpowiedzią na pytanie, czy pani prezydent korzystała na tym całym procederze, ale myślę, że nie będzie miał czytelnik wątpliwości, że musiała wiedzieć co najmniej. Musiała mieć świadomość tego, co się dzieje. Pani prezydent, myślę, że to jest akt oskarżenia wobec klasy politycznej, która rządziła Warszawą, ale myślę, że to też może się przekształcić w bardzo konkretne, też mam nadzieję, że dla prokuratury pomocne informacje, które pomogą również ścigać kolejnych przestępców.
pana zdaniem z tej książki, z tych wszystkich danych, wyroków, także z tego przypadku wieżowca na niemalże na Placu Zamkowym nad trasą WZ wynika, że pani prezydent powinna stanąć nie tylko przed komisją weryfikacyjną, ale także przed sądem i
trafić za kratki, to może już tak daleko nie będę mówić, ale na pewno powinna zostać...
Chciałem powiedzieć na salę sądową.
Aha, okej. Przepraszam, uważam, że powinna, na pewno powinna stawić się przed komisją.
To pan powiedział z tymi kratkami.
To mi chodzi do głodnemu chleb na myśli. Uważam, że powinna stawić się przed komisją, to bez wątpienia. I również uważam, że powinna usłyszeć zarzuty prokuratorskie, przynajmniej z tytułu niedopełnienia obowiązków, czyli 231 kodeksu karnego i też prawdopodobnie 296 kodeksu karnego, czyli narażenia miasta na gigantyczne straty. Pisze w tej książce o tym, że w Polsce panuje kultura nieodpowiedzialności. Znaczy, że niestety utarło się, że politycy za nic nie odpowiadają, że nie wyciąga się konsekwencji wobec nich. I uważam, że afera reprywatyzacyjna musi przerwać tą kulturę, musi po prostu tą kulturę braku odpowiedzialności. I muszą zostać wyciągnięta odpowiedzialność, zarówno karna, jak i polityczna, wobec tego układu, który rządził Warszawą przez ostatnie lata. Jeśli tak się nie stanie, to niestety jestem przekonany, że za 10 czy za 5 lat usłyszymy o kolejnej gigantycznej aferze w Warszawie.
Czy w tym układzie rządzącym jest gdzieś Rafał Trzaskowski?
Nie, w tej książce, znaczy w mojej książce nie ma go, bo to jest absolutnie na didaskaliach. Nie zmienia to faktu, że jest to osoba bardzo bliska całemu temu warszawskiemu establishmentowi Platformy Obywatelskiej. Wątpię, żeby on sam nie wiedział o tym, co się dzieje, jeśli chodzi o reprywatyzację. No ale na pewno dzisiaj jakby wzywam go i robię to od momentu, kiedy ogłosił swoją kandydaturę, że jakby takim w ogóle elementem brzegowym, moim zdaniem, rozmowy o wyborach w Warszawie jest to, żeby Rafał Trzaskowski po prostu zadeklarował, czy przeprowadził wręcz radykalną czystkę w warszawskiej Platformie Obywatelskiej i w warszawskim urzędzie. To nie jest tak, i też zresztą po lekturze tej książki myślę, że każdy będzie miał świadomość, że w tym brała udział jedna, dwie, trzy osoby. Nie. W tym brało udział kilkadziesiąt osób urzędników warszawskiego ratusza, ale też radni warszawscy Platformy Obywatelskiej i tak dalej. I oni wszyscy muszą zostać pociągnięci do odpowiedzialności. Jeśli Rafał Trzaskowski mówi, że on pytany o to, jaką odpowiedzialność wyciągnie w stosunku do warszawskiej Platformy, to mówi, no przecież pani prezydent już nie startuje. No moment, znaczy, to nie jest żadna odpowiedzialność, że pani prezydent nie będzie startować na czwartą kadencję. No bardzo dziękujemy. No to jest, przypomina się taki żarcik, a mógł zabić, prawda?
W 2013 sprawa biurowca na Placu Zamkowym. Rok później Rafał Trzaskowski jest szefem kampanii.
On był w 2010 moim zdaniem szefem kampanii, a tutaj nie chcę...
Też nie będę.
Nie chcę tutaj, ani jestem pewien właśnie. On był w 2010 roku, kiedy faktycznie jeszcze o tej reprywatyzacji jeszcze nie mówiono. No ale chwilę, no był europosłem, był parlamentarzystą. Jest osobą, która już w 2010 roku przecież o reprywatyzacji się całkiem sporo mówiło. Ja w 2010 roku pracowałem dla Czesława Bieleckiego, który był wtedy kandydatem na prezydenta. I Czesław Bielecki zaprezentował bardzo ciekawe propozycje rozwiązania problemu reprywatyzacji. Ten temat w ogóle nie jest to podjęty, tak? Znaczy jedyny Czesław Bielecki podniósł ten temat w 2010 roku. W 2014 roku to już był temat kampanii wyborczej, ale ciągle była taka narracja, że my nic nie możemy, że ratusz nic nie może, prawda, że jesteśmy mamy związane ręce. W tej książce udowadniam, że ratusz mógł bardzo, bardzo wiele i że ratusz przez swoje celowe zaniedbania umożliwił cały ten proceder.
A jak pan ocenia dotychczasową działalność komisji weryfikacyjnej?
Myślę, że to jest bardzo pouczające. Ja się dowiaduję też całkiem sporo nowych rzeczy. Myślę, że bardzo ważne jest to, że właśnie, że ofiary odzyskały twarz, że są w stanie odzyskać godność, że mają nadzieję na jakąś sprawiedliwość i że osoby, które były odpowiedzialne za te nieprawidłowości, też muszą się publicznie wytłumaczyć. Myślę, że to jest bardzo ważne, mówiliśmy o tej odpowiedzialności, myślę, że to jest kluczowa w ogóle sprawa. Nie zmienia...
Sam mechanizm, że komisja weryfikacyjna niedawno podjęła decyzję, że kolejne działki z placu Defilat przejdą do zasobu komunalnego miasta, to jest odpowiedni mechanizm prawny dla pana, że to tak się dzieje?
No moim zdaniem to powinna robić prezydent miasta, znaczy albo prezydent miasta, że komisja weryfikacyjna jest organem specjalnym, jak to się mówi, chyba lex specialis, tak się to chyba nazywa w języku prawniczym. W normalnej sytuacji w praworządnym państwie prawa organ, który wydawał te decyzje reprywatyzacyjne i wydawał je z rażącym naruszeniem prawa, powinien te decyzje sam wzruszać i wznawiać postępowania. I problem polega na tym, że, i to też jest ogromny zarzut wobec Platformy Obywatelskiej, że Hanna Gronkiewicz-Waltz tego nie robi, więc ktoś to musi robić zamiast niej. No i oczywiście może to robić prokuratura, wcześniej miała też takie uprawnienia, no ale prokuratura jest zawalona po łokcie śledzeniem po prostu przestępstw i mafii reprywatyzacyjnej, a ktoś musi pozałatwiać te sprawy, ten aspekt prawny i właścicielski tych nieruchomości. wolności. Ale nie ulega wątpliwości, że to będzie podstawowe zadanie dla przyszłego prezydenta miasta, żeby tam, gdzie się to da, bo nie wszędzie się jeszcze niestety to da zrobić, odkręcić tą reprywatyzację. Ja też w książce piszę o tym i udowadniam to moim zdaniem, że wszystkie decyzje reprywatyzacyjne wydane za rządów Hanny Gronkiewicz-Waltz, a prawdopodobnie za rządów niestety też innych prezydentów, były wydawane z rażącym naruszeniem prawa. Czyli te wszystkie decyzje o oddawaniu tego gigantycznego majątku były nielegalne. To jest po prostu coś nieprawdopodobnego. To przypomina sytuację z Republik Bananowych, a nie z europejskiego państwa i stolicy z europejskiego państwa w środku Europy.
Bo to były tysiące w zasadzie nieruchomości, które bezprawnie trafiały w ręce osób nie mających najniższego związku z jakimkolwiek
gościem. Nie zawsze. Tutaj jest jakby
Często tak było.
Często tak było. Było bardzo często tak, że osoby te trafiały. Ja piszę o tych przykładkach bardzo wielu. Ale nawet w sytuacji, gdy mamy rzeczywistego spadkobiercę, w sensie, nie wiem, wnuka czy prawnuka, prawda, osobę w pierwszej linii nawet. Sytuacja, w której budynek był na przykład zburzony całkowicie w czasie wojny.
I odbudowany
za publiczne pieniądze. To jest taki najbardziej klasyczny, moim zdaniem, przykład warszawski. To oddawanie tego budynku w naturze było po prostu nielegalne. I to udowadniam. A takich sytuacji było mnóstwo. I nawet jeśli ktoś był faktycznie rzeczywistym właścicielem i spadkobiercą, nie mógł oczekiwać, że państwo mu odbuduje kamienicę i jeszcze mu wypłaci odszkodowanie za to, że on tego nie odzyskał wcześniej. A tutaj jest, to jest kwestia, ja piszę o ukradzione miasto, bo to jest coś, co jest moim zdaniem bardzo istotne. Warszawiacy dokonali cudu po wojnie. Odbudowali to miasto z ruin. Nie tylko warszawiacy, cały naród. To jest taki slogan, cały naród buduje swoją stolicę. To nie był slogan, to była prawda. Był podatek pobierany z pensji, tak, do lat 70. Każdy Polak płacił tam 0,5% na fundusz odbudowy stolicy. Były cegły zabierane z ziem odzyskanych, tak, żeby odbudować Warszawę. I teraz...
Z zamku w Malborku.
Z marku Malborku. Rozebrano jakieś kilkadziesiąt kamienic we Wrocławiu, prawda? Więc jakby ten wysiłek był wspólny. I teraz próbuje się ten wysiłek, ten cud odbudowy, tego, że warszawiacy i właśnie cały naród odbudowało swoją stolicę, próbuje się przekreślić właśnie tą dziką reprywatyzację.
A ustawa pana ministra Jakiego?
No czekamy bardzo.
Dobry projekt?
Wie pan co, znaczy ja nie jestem prawnikiem, więc mogę wypowiadać się jako aktywista. Mi się wydaje, że idea i założenia są bardzo dobre. Tam jest taki fragment, do mnie się zgłaszają właściciele domków jednorodzinnych.
Właśnie, bo to budzi wątpliwości, tak?
To widzę, że ten temat jest tego. Bo w sytuacji, w której był domek jednorodzinny, został znacjonalizowany, no to nie ma żadnego powodu, żeby dalej był znacjonalizowany, tak? Bo w sytuacji, gdzie nie doszło do żadnych zmian, prawda? Ktoś sobie mieszka całe życie, trzecie pokolenie w tym samym domu. Znaczy dla mnie to jest jasne, że to trzeba uwzględnić, że tam, gdzie były domy jednorodzinne, tam można jakby ubiegać
się. Tam powinna być poprawka, że są możliwe zwroty w naturze w takim wypadku.
W takim wypadku, gdzie nie krzywdzimy innych ludzi, tylko gdzie po prostu jakby porządkujemy sytuację. To jest pierwsza sprawa. No i druga sprawa, ale to już jest naprawdę, ja jestem za cienki jako prawnik, to jest kwestia tego, czy faktycznie ograniczenie tego tylko do obywateli polskich będzie zgodne z prawem międzynarodowym. I ja nie jestem w stanie na to odpowiedzieć. Widzę, że takie zarzuty się pojawiają. No i mam nadzieję, że w ramach konsultacji, że ta ustawa będzie konsultowana, chyba jest już wreszcie, że tu trafiła do konsultacji, że uda się uniknąć błędów, żeby potem ta ustawa nie była potem naprawdę zaskarżona przed Europejskim na przykład Trybunałem Sprawiedliwości, bo byłby to dramat.
Przed ustawą jeszcze długa droga, bo jeszcze musiał przyjąć Rada Ministrów, a potem cały Parlament i Pałac Prezydencki, więc jeszcze jest czas, żeby ją dopracować. Rafał Trzaskowski rzeczywiście w 2010 roku był szefem kampanii, w 2014 już był ministrem spraw administracji w rządzie Donalda Tuska i Ewy Kopacz. A kandydatura, pan będzie kandydował?
Nie zdecydowałem jeszcze. Oczywiście czekam na zmianę ordynacji, to jest pierwsza sprawa, a druga sprawa, czekam na kandydata, którego wystawi Prawo i Sprawiedliwość. I wtedy będziemy mogli decydować. Na razie Rafał Trzaskowski jest mocnym kandydatem, co by o nim nie mówić, jakby go nie oceniać.
Ale ma pana poparcie, jest taka możliwość, wyobraża pan sobie, że pan jakkolwiek...
Myślę, że Rafał Trzaskowski raczej chodzi o tutaj, raczej z mojej perspektywy to wygląda tak. Albo ja się zaangażuję, żeby naprawdę zrobić wszystko, żeby pan Rafał Trzaskowski nie został wybrany, albo, że tak powiem, będzie to, że tak i nie wiem dokładnie, jak to określić, ale nie będę aktywnie, że tak powiem, jakoś super zwalczał. Szczególnie jeśli nie będę kandydować na prezydenta, ale no właśnie oczekiwałbym od Rafała Trzaskowskiego tego, co powiedziałem na początku, wyciągnięcia politycznej odpowiedzialności za to, co się działo w Warszawie. Cały czas ma na to czas. Czekam, jak na to zadeklaruje. Ostatnio mnie pozwał bardzo prominentny polityk warszawskiej Platformy, Wojciech Bartelski, były burmistrz Śródmieścia, obecnie szef tramwajów warszawskich, jedna z najważniejszych postaci w Platformie Obywatelskiej. wysłał mi akt oskarżenia o pomówienie z kodeksu karnego 212. No jeśli w sytuacji, w której warszawska platforma chce mnie wsadzić do więzienia, to ta współpraca będzie dosyć trudna, moim zdaniem.
Na koniec kwestia Nitch Tower, czyli zabudowy Śródmieścia, między innymi terenu byłego liceum imienia Klementyny Hoffmanowej.
Wy tam robicie chyba pikniki całkiem często, więc
nie
chyba...
Nieprawda, robimy tam jarmarki.
Jarmarki, przepraszam.
Sobota 9:15, proszę przyjść, dobre, naprawdę.
Ja też zapraszam. To jest bardzo fajne miejsce i my nie chcemy, żeby to miejsce, które się zachowało z pożogi wojennej, zostało zniszczone przez deweloperów i nie interesuje mnie, kto jest inwestorem, czy to jest prywatna firma, czy to jest Archidiecezja Warszawska. Uważam, że powinniśmy poszanować naszą tradycję, powinniśmy poszanować mieszkańców i powinniśmy uważać, przede wszystkim myśleć o rozwoju miasta zgodnie z interesami mieszkańców. To zawsze ja o tym mówię i dziwi mnie, że Prawo i Sprawiedliwość popiera te plany, które przewidują, przypomnijmy, wyburzenie całego tego kompleksu szkół, którego wy robicie jarmarki, wycinkę starych drzew, wyburzenie parafii z XIX wieku, wyburzenie drogi krzyżowej z XIX wieku i co więcej budowę nowej parafii, bo tak albo części wieżowca, nie do końca wiadomo, na terenie dawnego cmentarza, gdzie nie ekshumowano wszystkich grobów, przecież to był ogromny cmentarz przyparafialny przy kościele świętego Piotra, parafia świętej Barbary. I wydaje mi się, że sytuacja, w której buduje się nowe budynki komercyjne czy parafie na cmentarzach, jest absolutnie niespotykane w naszym kręgu kulturowym i nie rozumiem, dlaczego arcybiskup kardynał Nycz tak bardzo chce to zrobić.
A Kąsek jest rzeczywiście bardzo łakomy, bo to jest najlepszy punkt inwestycyjny w tym mieście w tej chwili, poza placem defilad.
No tak, to jest budynek, który na pewno będzie wart setki milionów, jeśli jeden wieżowiec w tym miejscu, a tam planowane jest 5 do 7 wieżowców, więc naprawdę, a to jest malutki skrawek i ostatni skrawek zieleni tak naprawdę też.
W Śródmieście, to prawda.
W tym fragmencie Śródmieścia, więc...
Po wycięciu placu przed urzędem dzielnicy.
Tak, to wygląda strasznie, prawda? A tam zanieczyszczenie powietrza w Warszawie jest, dzisiaj też jest, na przykład wszedłem do państwa i po prostu czułem ten smród w powietrzu. I mieszkańcy Śródmieścia są wyjątkowo doświadczeni przez deweloperkę tą dziką, przez agresywny rozwój, przez właśnie brak respektowania praw mieszkańców i są, można powiedzieć, wyganiani z tego centrum. I czy chcemy mieć takie centrum, jak są, nie wiem, na przykład w Stanach Amerykańskich, że po prostu po 18 nikogo w Śródmieściu nie ma, bo zostały
wszyscy
tylko banki
wyjeżdżają.
I wieżowce, prawda? I wszyscy mieszkają na przedmieściach, czy...
Na Ursynów.
Czy na Ursynowie. Nie chcemy takiego miasta. Ja jestem radnym Śródmieścia i ja zostałem wybrany po to, żeby reprezentować i teraz mieszkańców Śródmieścia i będę go tutaj w tym aspekcie
reprezentował. To jeszcze raz przypomnijmy, Ukradzione Miasto, dzisiaj premiera książki...
18.30, serdecznie zapraszam na
Gdzie?
Spotkanie autorskie. W Państwo Miasto na ulicy Andersa 29, warszawski Muran.
Zapraszał Jan Śpiewak, radny dzielnicy Warszawa Śródmieście, Stowarzyszenie Wolne Miasto Warszawa. Dziękuję najmocniej.
Dziękuję, do usłyszenia.